Iza Serafin, dzień dobry. Zaburzenia snu, rozdrażnienie, nastroje depresyjne. Z takimi problemami boryka się niestety zamknięta od wielu miesięcy w domach młodzież. Z ostatnich badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Poznania wynika, że w czasie nauki zdalnej kondycja psychiczna uczniów pogorszyła się zdecydowanie. Ten raport pod wymownym tytułem Etat w sieci 2.0 pokazuje, że młodzi ludzie spędzają przed monitorem średnio ponad 9 godzin dziennie, a to jest więcej niż etat. Ale są też tacy, którzy nie odrywają się od komputerów czy smartfonów przez kilkanaście godzin. Prawie 43% badanych nastolatków w wieku od 11 do 18 lat ma myśli samobójcze. 75% martwi się o przyszłość, a 70% czuje się bardziej rozdrażniona niż wcześniej. Stąd dramatyczny apel: zauważ mnie, bo zniknę. Tak krzyczą ci młodzi ludzie, a można ich usłyszeć między innymi w spocie kampanii społecznej Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I zaraz Państwo też to usłyszą.
W grudniu 2020 roku zapytaliśmy młodzież, co chcieliby, żeby usłyszeli dorośli o ich aktualnej sytuacji. O to, co młodzi mają do powiedzenia o poczuciu izolacji.
Oddajcie mi moje życie, oddajcie mi szkoły, oddajcie mi koleżanki, pasję.
Idzie oszaleć w samotności.
Chcemy do szkoły.
Chciałbym wrócić do normalności i szkoły.
Chcę do szkoły.
Chcę do szkoły, brakuje mi kolegów.
Kiedy wrócimy do szkoły?
Chcę wrócić do szkoły.
Brakuje mi kontaktu z ludźmi.
Mam trudności z byciem samemu.
Bardzo trudno jest siedzieć tyle miesięcy, nie widząc swoich rówieśników.
Czasami spotkanie z przyjaciółmi nawet na chwilę powoduje, że odżywamy i jesteśmy szczęśliwi.
Odnoszę wrażenie, że zbyt długie siedzenie w domu oducza nas normalnej interakcji z innymi ludźmi.
Brak kontaktu fizycznego z rówieśnikami wpływa depresyjnie. Nie da się żyć bez innych ludzi i nie oszaleć, a zdalna nauka jest żartem, który pogrąży nasze pokolenie.
Zauważ mnie, bo zniknę.
Tak mówią uczestnicy badania Etat w sieci 2.0. A teraz kolejny spot kampanii społecznej Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Zauważ mnie, bo zniknę.
Co młodzi myślą o zdalnej szkole? Oto ich wypowiedzi z grudnia 2020 roku.
Dom to dom, a szkoła to szkoła. Nie powinno się tego łączyć.
Lekcje następują tak szybko po sobie, że czasem jem śniadanie o godzinie 13.
Chciałbym, żeby nauczyciele zrozumieli, że nie jesteśmy robotami.
Na zdalnych mój mózg pracuje 2 razy wolniej.
Chciałbym, abyście zrozumieli, że nie jest łatwo tak z dnia na dzień zmienić nastawienie do nauki ze szkolnej na zdalne.
Dla nauczycieli nie ma w ogóle takiego zjawiska, że ktoś nie ma internetu. Czy słaby internet. Uważają, że to ja udaję.
Nie dajemy sobie już powoli rady z lekcjami zdalnymi. Psychika nam po prostu nie wyrabia.
Nie jestem w stanie skupić się na lekcjach, a jestem w liceum. Nie wyobrażam sobie, jak to wygląda w podstawówce. Dajcie nam wrócić do szkoły.
Zdalna nauka szkodzi bardziej niż COVID.
Brakuje mi motywacji do nauki na zdalnych lekcjach.
Jak już i tak jesteśmy w domu, to wolałbym się nauczyć tego, co jest dla mnie ważne.
Zauważ mnie, bo zniknę.
I cóż, tak to niestety wygląda. A co dokładnie wynika z tych badań, dowiemy się już za moment w rozmowie z trenerką profilaktyki zdrowia psychicznego Aleksandrą Gil. Zapytamy też, kto i w jaki sposób może pomóc tym młodym, uwięzionym w domach ludziom. Naszym gościem będzie psychoterapeutka Beata Pogorzelska z niedawno otwartego w Białymstoku ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To kolejny bardzo poważny pandemiczny problem. O pogarszającej się wciąż kondycji psychicznej zamkniętej w domach uczącej się zdalnie młodzieży dziś rozmawiamy. Skalę problemu pokazuje grudniowy raport Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I o tym raporcie będziemy teraz rozmawiać z trenerką profilaktyki zdrowia psychicznego Aleksandrą Gil. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Państwo przeprowadzili te badania w grudniu, a więc po wielu miesiącach funkcjonowania młodych ludzi na zdalnym w pandemii. Jak to wpłynęło na ich psychikę i co się kryje pod tym stwierdzeniem pogarszającej się kondycji psychicznej?
Myślę, że warto, żebyśmy sięgnęli do danych jeszcze z ubiegłego roku. Dokładnie rok temu, w lutym 2020 roku średnia godzin spędzana przez młode osoby w internecie to było 5 godzin. I wszyscy specjaliści mówili o tym, że to jest już bardzo wysoka ekspozycja tych młodych, rozwijających się mózgów na ekrany, na technologie, na zaburzenia. Proszę pamiętać, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, w jaki sposób korzystamy, ale przede wszystkim z tej częstotliwości, wpływa na neurobiologię. Pod koniec pierwszego lockdownu w czerwcu przeprowadziliśmy pierwsze badania i one pokazały, że ta średnia liczba godzin z 5 skoczyła do aż 9. I wówczas pokazały się już pierwsze problemy, ponieważ rodzice sygnalizowali, że tak naprawdę okazało się, że mają zombie w domu. Z dziecka, które było aktywne, które chciało uczestniczyć w życiu rodziny, ale i rówieśników, zupełnie przerzucili się właśnie na ekrany. I możemy powiedzieć, że no była to konsekwencja nauki zdalnej, no bo jakoś musieli tę edukację pokonywać. W związku z tym, obserwując, co dalej się działo i kiedy młodzież wróciła do nauki zdalnej we wrześniu, również po sygnałach, ale tym razem od nauczycieli i dyrektorów, że mają uczniów nieobecnych w szkole na zajęciach, a do tego wszystkiego zaczęły się, bym powiedziała, ta nieobecność młodych osób również w tej grupie, która wydawała się najmniej zagrożona, czyli wśród tych wybitnych, zdolnych, którzy mieli swoje pasje i zainteresowania. I kiedy przeprowadziliśmy badania właśnie w grudniu, okazało się, że 62% młodych osób ma problemy ze snem, czyli ma problemy z położeniem się, zaśnięciem, z tym, że wybudza się. I również okazało się, że nadal ta liczba godzin, no nastąpiło pewne wysycenie. Średnia liczba godzin to jest to 9 godzin. Ale jest też znaczna grupa, która mówi, że dokładnie nie wie, ile śpi, a ile nie śpi, bo spędza 24 godziny na dobę z komputerem czy smartfonem w ręce. I oni przysypiają i budzą się pomiędzy takimi światami, tym co się dzieje, a tym co się śni.
Zupełnie się zaburzył im ten rytm.
Tak, rytm dobowy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w czerwcu te zaburzenia snu, to mówiło o tym 51% młodych osób. I proszę zobaczyć, w ciągu kilku miesięcy skoczyło o 10 punktów procentowych. To jest bardzo dużo. Dlaczego ten sen jest tak istotny? Bo sen to jest nie tylko ten etap, kiedy my śpimy, kiedy mózg bierze prysznic i pozbywa się toksyn, ale to jest też czas, kiedy świetnie pracuje nasza pamięć, czyli z tej pamięci krótkotrwałej przechodzą informacje do pamięci długotrwałej. Wśród problemów lockdownu młodzi ludzie wskazali na to, że mają brak kontaktu z rówieśnikami, z drugim człowiekiem. To im bardzo przeszkadzało. Ale drugą i trzecią rzeczą w kolejności, którą wskazywali, to była kwestia efektywnej nauki, że uczą się gorzej. Gorzej wychodzi im w ogóle podejmowanie jakichkolwiek zadań i działań i również kwestia samodzielnej nauki.
I stąd te stwierdzenia, że niczego się nie uczą ludzie na zdalnym.
Tak, niczego się nie uczą na zdalnym. Nawet były takie wypowiedzi, że oni boją się w tej chwili, na przykład gdyby z dnia na dzień kazać im wrócić do szkoły, to oni się nie boją nawet samego powrotu do szkoły, tylko konfrontacji z rzeczywistością, ponieważ, zacytuję, od początku roku nie mają zrobionej jednej notatki.
Poza tym
mają puste zeszyty.
Poza tym nie pracują samodzielnie. Wszystkie sprawdziany, wszystkie odpowiedzi to jest praca zbiorowa. Do perfekcji opracowali tę metodę. Metodę niestety, no oszustwa, tak to trzeba nazwać, że pracują po prostu zbiorowo i nie są w stanie już pracować samodzielnie.
No myślę, że to jest właśnie obraz tego, że nie potrafią się też sami uczyć, ale to powinno być dla nas głębsze zastanowienie się w ogóle nad sposobem nauki i czy przypadkiem my do tego się nie przyłożyliśmy, naciskając na testy. Tak perspektywicznie patrząc. Tak,
tak? Tylko nauczyciele chcą ocen, prawda? Muszą te oceny stawiać, więc jak? No, mogą odpytywać albo robić testy, no bo jak będą klasyfikować tych uczniów na półrocze i na koniec roku? Więc koło tutaj się zamyka troszkę.
Myślę, że to jest koło, które warto, żeby zmieniło felgę albo przerzuciło się na inne opony. Nauczyciele to jest niesamowita grupa. proszę zobaczyć, jak w ciągu roku oni zdobyli wiele, naprawdę wiele umiejętności i wiele wiedzy, która jeszcze rok temu wydawała się wręcz nieosiągalna. I naprawdę znaleźli świetne sposoby na to, żeby odpytać, czy dowiedzieć się, co młody człowiek potrafi, wie i rozumie, a nie tylko zaliczyć test. Myślę, że te testy tutaj, to na co na przykład nauczyciele też zwracali uwagę, to, że no są pewne sztywne ramy związane z przepisami, z podstawą programową, które jednak nie nadążają za zmianą, taką bardzo dynamiczną zmianą, która się wydarzyła. Ale co do stanu psychicznego młodych ludzi i tego braku snu. Żebyśmy spali, no to potrzebna jest nam właśnie neurobiologia, to prawidłowe funkcjonowanie. I mamy sytuację, w której światło błękitne zaburza nam to zasypianie. To już jest przebadane, zaburza w ten sposób, że hormon, który jest za to odpowiedzialny, czyli melatonina, ta produkcja jest zahamowana. I to się przekłada na te badania, że młodzi ludzie mówią wprost, że mają gorszy sen. Czyli mamy też problemy tej natury takiej biologiczno-chemicznej w mózgu i mamy te związane z tą naturą właśnie pamięciową uczenia się. I teraz ciekawa rzecz. Te zaburzenia powodują, że zaburzona jest również produkcja hormonu serotoniny, która jest odpowiedzialna za nasze dobre samopoczucie. I stąd takie nastroje depresyjne i takie chroniczne, bym powiedziała, niezadowolenie i niewiara w przyszłość, bo aż 75% młodych osób, proszę sobie wyobrazić, martwi się o przyszłość. Myślę, że na to nakłada się też sytuacja ta, którą my mamy w domu, kiedy widzą, że my jako rodzice no jesteśmy w trudnej sytuacji postawieni, że nie wiemy co z naszą pracą, że też nie ogarniamy czasami tej zdalnej pracy, że te obowiązki, nagle ten rytm życia, to poczucie bezpieczeństwa, które mieli, no bardzo się zmieniło. 70% mówi o tym, że są właśnie bardziej nerwowi i bardziej rozdrażnieni. I te wszystkie rzeczy się nakładają na konkluzję, która jest zatrważająca. Prawie 43% młodych osób w Polsce w badaniu brały udział młodzi ludzie od 11 roku życia, ma myśli samobójcze. To nie są tylko te badania, ponieważ my je skonfrontowaliśmy z badaniami, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i tam są dokładnie takie same wskaźniki i te dane są właśnie zatrważające, dotyczące nawet liczby, już konkretnie liczby samobójstw, wzrostu tej liczby wśród młodych osób.
A co z tym robić? Do tej rozmowy wrócimy już za moment. W czasie nauki zdalnej zdecydowanie pogorszyła się kondycja psychiczna młodzieży. Tak wynika z badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I o tych badaniach rozmawiałyśmy przed chwilą z trenerką profilaktyki zdrowia psychicznego Aleksandrą Gil. Wracamy do rozmowy i pytamy, co zatem robić? Jak ratować tę uwięzioną na zdalnym młodzież?
Myślę, że bardziej niż na samą edukację powinniśmy postawić na relacje i to wybrzmiewa we wszystkich wypowiedziach specjalistów, od psychologów, terapeutów, po pedagogów i psychiatrów.
Do kogo jest to apel?
Sen i relacje.
Czy to jest apel do nauczycieli, czy też do rodziców? Bo mamy pandemię, nie mamy wyboru i nie od nas zależy, kiedy te dzieci wrócą do szkół, do normalności, bo tu wirus dyktuje warunki. Co możemy w tej sytuacji zrobić, którą mamy teraz?
Apel, i to też wszyscy jednocześnie powtarzają, że to jest apel do, powiem tak pedagogicznie, do zespołu klasowego. A zespół klasowy to są nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie, ale tutaj z naciskiem na nauczyciele i rodzice. I co możemy zrobić? Proszę Państwa, badania również pokazują, o co chodzi. Nie dojrze, że 9 godzin i więcej spędzają w internecie. Przecież to jest etat z nadgodzinami. Nie przypominam sobie, żeby ZUS nagle powiedział hura, mamy więcej osób zatrudnionych. I to, co możemy zrobić, to wpłynąć na funkcjonowanie młodego człowieka, czyli wyeliminować, to się naukowo nazywa hiperzadaniowością, ale żeby Państwo, jako nasi słuchacze, to zrozumieli dobrze, chodzi o multizadaniowość. Proszę sobie wyobrazić, że prowadzicie Państwo samochód i nagle dzwoni telefon i go odbieracie, a jednocześnie obok na siedzeniu jest tablet, na którym oglądacie swojego ulubionego YouTubera, a jednocześnie przed kierownicą macie nawigację samochodową. Czy to już jest wystarczająca liczba dodatkowych bodźców, żebyście Państwo stworzyli na drodze takie zagrożenie, zarówno dla swojego życia i zdrowia, jak i dla innych uczestników? No myślę, że wszyscy kierowcy wiedzą, że tak, że to są nawet ułamki sekund, tak? Często decydują o życiu i śmierci. A teraz jak wygląda lekcja zdalna? Lekcja zdalna to jest bardzo często komputer, ok, ale mamy platformę do komunikacji z nauczycielem, mamy uruchomiony jakiś czat, mamy uruchomiony jeden, drugi program, mamy jakąś aplikację, w której coś się dzieje, mamy coś do obejrzenia, jednocześnie dostajemy wszystkie powiadomienia. I do tego dochodzi, że większość młodych osób oprócz tego komputera ma obok tablet lub smartfon, na którym są kolejne aplikacje, kolejne komunikatory, na których oni czatują, rozmawiają, wysyłają informacje, grają. To jest ta multizadaniowość. To jest też efekt tego, że oni są, mówiąc wprost, semiobecni, czyli nigdzie nie są w pełni. Wszędzie są zupełnie po wierzchu. I teraz od nas, właśnie rodziców przede wszystkim, ale i nauczycieli, zależy to, że jeżeli jesteś, to jesteś tu i teraz i robimy jedną rzecz. Bardzo ważne są też różnego rodzaju formy aktywności. Myślę, że za chwilę pojawią się badania dotyczące pogorszenia wzroku u młodych osób. Taka ekspozycja na ekran, gdzie mamy cały czas tę samą odległość oczu od powierzchni, z której odbieramy informacje, bardzo nadwyręża nasz wzrok. W normalnej sytuacji uczeń w klasie patrzy na tablicę, patrzy na nauczyciela, patrzy na kolegów. Mamy trójwymiarową przestrzeń i nasze oczy są w ciągłym ruchu. Tutaj ten ruch jest zaburzony i następują zmiany w ciałku żółtym i mówi się o cyfrowym oku. To jest rodzaj schorzenia podobnego do suchego oka, tylko że suche oko często występuje u osób w podeszłym już wieku, a tutaj mamy osoby w bardzo młodym wieku. I te wszystkie rzeczy prowadzą do zmian takich fizycznych, biologicznych zmian w oku, podobnych do zaćmy. I pewnie tych problemów, jak zaczniemy na to patrzeć, jest po prostu pełen worek.
Te dwa problemy, o których pani wspomniała, są już dostrzegane, bo przecież minister edukacji zapowiedział szeroko zakrojony program wsparcia uczniów po powrocie do szkół i oprócz pomocy psychologicznej, wsparcia naukowego, walki z krótkowzrocznością właśnie i jeszcze otyłością, o otyłości zapomniałyśmy, to wszystko jest w tym programie zawarte. Z tego, co pani mówi, obraz jest przerażający. Będzie co robić. Chyba nie będziemy kłaść największego nacisku na wyrównywanie tych różnic edukacyjnych i ewentualnie niedociągnięć edukacyjnych, ale właśnie na psychikę, na relacje, na kondycję psychofizyczną dzieci. I tym się trzeba będzie zająć po pandemii, ale już teraz powinniśmy robić to, co możemy, nauczyciele i rodzice, czyli nie przeciążać tych uczniów, zwracać uwagę na to, jak śpią, jak funkcjonują w ogóle na co dzień.
Tak, myślę, że tutaj taką bym powiedziała kropką nad i tej rozmowy są wypowiedzi, które uzyskaliśmy w ramach badania od części młodych osób. Jedno chyba z najmocniejszych, że nauka zdalna zabija ich bardziej niż COVID. Ale mówią też o takich sytuacjach, gdzie oczekują od nas, że zdamy sobie sprawę z tego, że oni po prostu nagle nie ogarniają, że jest im też bardzo trudno na zasadzie takiej, że uczą się jeden obok drugiego. To jest zupełnie inna sytuacja, na przykład w przypadku rodzeństwa, gdzie boją się tak zwanego obciachu, bo na przykład jest lekcja, a młodszy brat wejdzie i zupełnie szczerze zapyta, słuchaj, ale pomóż mi.
Albo rodzice wejdą.
A już największy obciach jest, jak rodzice wejdą.
Także no cóż, czekajmy wszyscy na to, że ta nienormalna sytuacja wreszcie się skończy i będziemy mogli zająć się ratowaniem tych młodych ludzi, ratowaniem naszych dzieci. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Bardzo również Państwu dziękuję i ufam, że będziemy potrafili okiełznać bestię, którą wypuściliśmy w świat, czyli mówię tutaj o zaawansowanych technologiach.
A za moment o tym, gdzie ewentualnie szukać pomocy, tutaj u nas w regionie, naszym gościem będzie psychoterapeutka Beata Pogorzelska z niedawno otwartego w Białymstoku Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Prawie 43% badanych nastolatków ma myśli samobójcze, 75% martwi się o przyszłość, a 70% czuje się bardziej rozdrażniona niż przed pandemią. Taki niepokojący obraz pokazuje ostatni raport Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Powinniśmy mieć tego świadomość, musimy też wiedzieć, jak tym młodym ludziom pomóc. I o to pytamy naszego kolejnego gościa, a to psychoterapeutka Beata Pogorzelska z niedawno otwartego w Białymstoku Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zauważ mnie, bo zniknę, tak mówią zamknięci od miesięcy w domach młodzi ludzie, ale pytanie, na czyją uwagę oni mogą teraz liczyć, skoro dorosłych pochłania bez reszty prawie walka z pandemią, zdalną pracą i całą masą problemów, które się z tym wiążą?
To prawda, rodzice w tej chwili mają więcej problemów niż przed pandemią. W szkołach też nauczyciele mówią, że w związku ze zdalnymi lekcjami często nie widzą swoich uczniów, ponieważ przyjęło się, że kamery są wyłączone, czy nawet uczniowie wyłączają mikrofony. Także trudniej jest na pewno teraz zauważyć, że coś się dzieje z dzieckiem.
Jak dzieci chodziły do szkoły, to rodzice mówili, no szkoła się powinna zająć wychowaniem dzieci. Teraz kto się zajmuje tymi dziećmi?
No właśnie, ważne jest, żeby rodzice i nauczyciele, mimo tego zabiegania, mimo tych problemów, jednak spróbowali zauważyć, czy coś się dzieje z tym dzieckiem, czy z tym młodym człowiekiem. I zareagować odpowiednio wcześnie, dlatego że problem, z którym teraz się borykamy, jest taki, że młodzi ludzie trafiają na przykład do szpitala psychiatrycznego po próbie samobójczej, co oznacza, że te problemy nie zostały gdzieś wcześniej zauważone. Narastały przez pewien czas i narosły aż do takiego wielkiego problemu. Także to jest ważne. Rozumiem, że nauczyciel faktycznie mniej może zauważyć w tej chwili, bo w klasie jednak widział. Widział tego ucznia.
Widział jego zachowania, reakcje na przerwie, relacje z rówieśnikami, dokładnie. Obserwował go.
Mógł szybciej wyłapać jakąś zmianę, teraz na pewno jest to trudniejsze, ale też ważne jest, żeby nauczyciele jednak w czasie tych kontaktów z uczniami zwracali uwagę na przykład na uczniów, którzy notorycznie zgłaszają problemy z kamerą, z dźwiękiem i często nauczyciel no wyczuwa, że być może coś tam się dzieje. Także zwracanie uwagi na takie sygnały, czy też rodzice, jeżeli zauważają zmianę w zachowaniu swojego dziecka. Wiadomo, że teraz wszyscy troszkę inaczej funkcjonujemy i osoby, które wcześniej unikały może już trochę kontaktów społecznych, rówieśników, w tej chwili mogą izolować się. To może być taka zmiana. Natomiast osoby, które całkiem dobrze funkcjonowały, mogą ograniczać swoje kontakty, więc nie zawsze to jest jakaś ogromna zmiana. Pewne rzeczy mogą tak trochę uśpić naszą czujność.
Niektórzy rodzice mówią, że ich dzieci zamieniły się w zombie. Kiedyś te dzieci miały zainteresowania, wychodziły, coś robiły, były ciągle zaangażowane, a teraz się snują po domach właśnie po tych 9, 10, niektórzy kilkunastu godzinach spędzonych przed różnymi monitorami, przed monitorem komputera, smartfonem i niczym się nie interesują, nic im się nie chce. Ta przemiana w zombie powinna już rodziców zaniepokoić i to rodzice mogą więcej dostrzec w tej sytuacji niż nauczyciele?
Myślę, że tak. Samemu dziecku czy młodej osobie trudno jest zakomunikować, że coś się dzieje z nim innego, dlatego że jest wrażenie, że po prostu wszyscy tak żyjemy. Wszyscy bardziej skupiliśmy się na tym świecie wirtualnym, bo wiadomo, pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie.
I uważamy to za normalne.
Tak, i inni dookoła nas też mówią, że nie wychodzą, nie ma za bardzo gdzie wyjść. Rozmawiałam z młodymi ludźmi w momencie, kiedy ogłoszono, że będą otwarte galerie handlowe, to od razu młodzi ludzie zakomunikowali, że oni idą pierwszego dnia, kiedy tylko można idą, mimo że nie można tam zjeść, nie można za bardzo przebywać.
Nie można przymierzyć, ale nie chodzi o zakupy.
Nie chodzi. Chodzi o to, żeby się spotkać, mieć kontakt, wyjść, mieć takie wrażenie, że możemy.
No bo my dorośli wychodzimy do pracy, my wychodzimy na zakupy, te dzieci są jak w więzieniu teraz tak naprawdę.
Tak, to prawda, one mają większe ograniczenia.
Czyli rodziców powinno zaniepokoić to, że ich dziecko się zmieniło.
Tak, myślę, że Rodzic ma taką intuicję i tutaj warto tej intuicji posłuchać. Tym bardziej, jeżeli młody człowiek sam zgłasza potrzebę jakiejś pomocy, narzeka, że jest mu ciężko. Jeżeli zwraca się do rodzica z obawami, owszem, każdy ma obawy, ale my dorośli mamy więcej mechanizmów radzenia sobie z tymi trudnościami, więc jak najbardziej zareagujmy i postarajmy się znaleźć jakieś rozwiązanie.
No właśnie o to rozwiązanie teraz pytam. Sytuacja nie jest prosta, skoro 43% badanych nastolatków ma myśli samobójcze, 75% martwi się o przyszłość, a 70% czuje się bardziej rozdrażniona niż wcześniej. Tak przynajmniej wynika z raportu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Czy w takiej sytuacji wystarczy rozmowa, z czym masz problem, co cię trapi, czy potrzebna jest tu już pomoc specjalistów? Kiedy sama ingerencja rodziców nie wystarcza, trzeba właśnie szukać pomocy na zewnątrz?
Myślę, że rozmowa rodzica z dzieckiem to podstawa. Bardzo ważne jest wsparcie rodzica, ale czasami faktycznie jest tak, że rodzic nie czuje się do końca pewny, nie jest pewny, czy będzie w stanie pomóc, tym bardziej tak jak pani mówiła, jeżeli dziecko zgłasza, nie zawsze zgłosi, ale jeżeli już zgłasza, że bardzo się boi o swoją przyszłość, że ma myśli samobójcze, to myślę, że to już jest taki moment, kiedy rodzic powinien też poszukać sojuszników w swoim otoczeniu, w swoim środowisku.
I właśnie jednym z takich miejsc w Białymstoku, gdzie można liczyć na bezpłatne porady psychologów, między innymi jest Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. I tam można szukać wsparcia.
Tak, nasz ośrodek, nazwa dosyć długa. Możemy mówić, że jest to poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna. To nowe miejsce. Są to nowe ośrodki, które powstają w Polsce jako właśnie odpowiedź na potrzeby młodych osób i ich rodziców. Także do naszego ośrodka mogą zgłaszać się rodzice, zgłosić potrzebę skorzystania z takiej konsultacji psychologicznej. I jest tak, że na początku psycholog rozmawia z rodzicem, rozmawia z dzieckiem, stara się poznać sytuację, poznać, jaka jest potrzeba. I po trzech takich spotkaniach jest tworzony plan dalszego działania, plan dalszego wsparcia. I tutaj w zależności od nasilenia problemu. Czasami może to być tak, że będzie to kilka spotkań takich psychologicznych z młodym człowiekiem, wsparcie rodzica. Natomiast jeżeli okaże się, że problem jest troszkę głębszy, wymaga dłuższej pracy, to też można skorzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego, czyli takiej dłuższej, pogłębionej pracy nad konkretnym problemem bądź problemami, które zostały zdiagnozowane podczas pierwszych wizyt.
No i warto to zauważyć. Zauważ mnie, bo zniknę, tak krzyczą nasze dzieci, więc nie czekajmy, aż pandemia się skończy, aż sytuacja będzie ustabilizowana, bo niektórzy wróżą jeszcze rok co najmniej walki z wirusem. Ratujmy teraz te dzieci.
Jak najbardziej, tym bardziej, że te porady oferowane przez ośrodek są bezpłatne, niepotrzebne jest skierowanie. Tutaj rodzic po prostu kontaktuje się z ośrodkiem, otrzymuje termin wizyty.
Ale nie czeka się rok.
Nie czeka się długo, czeka się bardzo krótko. W tej chwili jeszcze jest dużo wolnych miejsc, także jak najbardziej zapraszamy osoby, które nie chcą czekać. Nie musi to być bardzo nasilony problem. Wystarczy, że rodzic niepokoi się, czuje, że jakieś wsparcie by się przydało. Jeszcze może powiem, że idea funkcjonowania tego ośrodka to praca z dzieckiem, z młodym człowiekiem, ale też z jego środowiskiem, czyli z rodziną i ze szkołą. Także tutaj, jeżeli to nauczyciel widzi problem, dobrze by było, gdyby to on zasygnalizował, przekonał rodzica, że może warto pójść na taką konsultację i po prostu upewnić się, być może wykluczyć. Ale jeżeli jest problem, to właśnie zająć się nim jak najwcześniej.
Jednym z takich miejsc, przypomnę jeszcze raz, w Białymstoku jest Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Ulica Waszyngtona 30, lokal 1U.
Jest też Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku. Jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych. ETAP, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Tych miejsc jest trochę, może nie tyle, ile potrzebujemy, ale trochę jest, warto poszukać i się tym zainteresować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.